Wybaczaj, siostry, cieszę się, że z łaski Ojca Niebiańskiego mogę dzisiaj gościć wśród was. Jest to kolejny raz. Nie jestem tak często gościem u was, ale myślę, że służba kolejny raz u was sprawia mi przyjemność i w związku z tym będziemy wspólnie cieszyć się i ucztować u stołu pańskiego, rozważając słowo prawdy. Zanim jednak przystąpię do rozważania i podania tematu, nad którym będziemy się zastanawiać, przekazuję miłe chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami obfitych łask i błogosławieństw Bożych od zborów, które ostatnio miałem przywilej odwiedzić, a więc zboru w Chełmie Lubelskim, zboru w Czechowicach, Dziedzicach, bracia zgromadzeni też na pogrzebie siostry Gałuszkowej w Czechowicach, bracia i zarówno z Czechowic, jak również i z Bielska, przekazują miłe chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami błogosławieństw Bożych, również zbór w Tychach, którego jestem członkiem, moja małżonka wraz z dziećmi, brat Stanisław z Leżańska, Włodzimierz. Przekazują miłe chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami obfitych łask błogosławieństw Bożych.
Dziękujemy.
Telefonicznie również rozmawiałem z bratem Woźnickim dwa dni temu. Też prosiła, żeby zbór Przemyślu serdecznie pozdrowić. Dziękuję. Dlatego też przekazuję pozdrowienia od brata Woźnickiego. Nie ma możliwości tak często was odwiedzać, bo odwiedza wiele zborów w różnych rejonach Polski, no i prosił o przekazanie pozdrowień. Temat, nad którym proponuję, abyśmy się wspólnie zastanowili, związany jest z najwyższą istotą w całym wszechświecie, z Bogiem. Podstawą do naszych rozważań są słowa zapisane w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i 3 wersecie. Ewangelia Jana, 17 rozdział i 3 werset to słowa, które będą pod naszą rozwagą. A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga i któregoś posłał Jezusa Chrystusa. Powtórzę jeszcze raz pierwszą część tego tam wersetu, albowiem ta pierwsza część była inspiracją do tego, ażeby rozważyć z braterstwem ten temat. Cytuję jeszcze raz. A toć jest żywot wieczny, aby poznali samego prawdziwego Boga. Dlatego, drodzy braterstwo, temat nasz zatytułowany jest Poznanie prawdziwego Boga. Poznanie prawdziwego Boga. To tytuł naszych rozważań. Zechcemy w krótkości przedstawić istotę Boga. Zechcemy przedstawić 14 przymiotów istoty Boga. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale cytowaliśmy, a toć jest żywot wieczny, poznanie samego prawdziwego Boga. A mam pytanie, czy ktoś z nas nie chciałby uzyskać żywota wiecznego? Każdy. Każdy chciałby uzyskać żywot wieczny. Nie ma chyba takiego wśród nas, który by powiedział, ja nie chcę życia wiecznego. Być może ludzie zdesperowani, być może ludzie w różnych ciężkich chorobach, obłożnie chorzy i tak dalej, mający, jak to się mówi, dość dzisiejszego życia, być może by powiedzieli, że nie chcą takiego życia wiecznego, jakie mieli do tej pory. Ale gdy im się przedstawi, jakim to w przyszłości będzie pięknym, życie wieczne w Królestwie Pana Jezusa, w Królestwie Boga, to zapewne zapragną życia w takim Królestwie. A więc możemy powiedzieć, że dzisiaj wszyscy chcieliby żyć w szczęściu, w pokoju, w Królestwie Bożym. Bo Królestwo dzisiejszego świata i nękania tego, i tej złości, tej nienawiści, tego grzechu, z którym się spotykamy od urodzenia, każdy ma dzisiaj już dosyć. Każdy pragnie czegoś lepszego. Pragnie Królestwa Bożego. I tutaj jest powiedziane w naszym wersecie, a toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga. A więc poświęcimy nasz pierwszy temat nad tym, ażeby zastanowić się, jakim jest ten Bóg, w którego my wierzymy. Jakie posiada przymioty jego istoty. Nasze rozważania skupimy na przymiotach istoty Boga, bo należy rozróżnić przymioty charakteru Boga od przymiotów istoty Boga. Są cztery podstawowe przymioty charakteru Boga. Moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość. To są przymioty charakteru. To jest jego charakter, jakim on jest. Ale teraz nas cechuje zapewne coś więcej, coś poznać więcej, jakim jest ten Bóg. Bowiem wierzymy, że on istnieje. I teraz chcemy się dowiedzieć, jakim on jest więcej. Coś więcej o Bogu. Bardzo często, gdy spotykamy się z kimś i rozmawiamy na temat innej osoby, to pytamy się, a jak on wygląda dzisiaj? Bo słyszeliśmy o nim sprzed lat. A jakim on jest, prawda? Słyszymy o jego cechach charakteru. Ale też jesteśmy ciekawi, a jak on wygląda? Jakim on jest? Jak mu się żyje i tak dalej? W stosunku do ludzi takie pytanie zadajemy. A czy nie ciekawi nas, jakim jest najwyższa istota w całym wszechświecie? Zapewne, że ciekawi nas. Ale czy nasza wiedza jest bardzo bogata na ten temat? Odpowiadamy, że nie. Nasza wiedza nie jest bogata. Jest pragmatyczna, cząstkowa, niewielka. Dlaczego? Bo wiemy to tylko na podstawie tego, co w Piśmie Świętym zostało nam objawione na temat Boga, na temat tej najwyższej istoty w całym wszechświecie. My byśmy chcieli poznać więcej, ale musimy wziąć pod uwagę sobie jedną poważną sprawę w tej kwestii, a mianowicie, że Pan Bóg, jako najwyższa istota we wszechświecie, od nas, w swej naturze, w swej osobowości, we wszystkim, można powiedzieć, jest wyższy o wiele bardziej od nas. Czyż więc niższa istota może poznać wyższą istotę dokładnie? Nie. Ale to, co ta wyższa istota mu objawi, dozwoli, ażeby poznała ta niższa istota w stosunku do tej wyższej istoty coś o tej wyższej istocie, to możemy poznać. I to na podstawie Pisma Świętego, że chcemy wykazać, jakim jest nasz ten Bóg. Wiara w istnienie Boga albo w istnienie jakiegoś bóstwa rządzącego całym wszechświatem jest dzisiaj powszechna. Stwierdzono, że wiara w Boga wpisana jest w naturę człowieka. A mianowicie w jaki sposób? Stwierdzono, że pewne komórki w naszym umyśle odpowiadają za wiarę w Boga. Jest nauka, która się zajmuje badaniem mózgu człowieka i znajdowaniem odpowiednich komórek odpowiedzialnych za rozwój wiary w Boga, tak zwana frenologia, czy też inna nauka, bardziej nam znana, psychologia. One potwierdzają, że w budowie człowieka już jest tak ukształtowane, że człowiek ma tendencję do wiary w Boga. Jedni mają bardziej rozwinięte te komórki, drudzy mają mniej rozwinięte. I dlatego jedni są bardziej wierzący w Boga, drudzy mniej. Ja nie mówię tutaj, czy jedni posiadają więcej prawdy o Bogu, a drudzy mniej. Nie o to mi chodzi. Ale jedni wykazują większą chęć wierzenia w Boga. Potrzebę odczuwają wierzenia w Boga większą, a inni mniejszą. Dlaczego? No bo umysł człowieka w różnym stopniu jest rozwinięty. Jedni nie posiadają rozwiniętego umysłu. Czyli jak to się mówi, jego te szare komórki nie są na tyle rozwinięte, że on nie odczuwa potrzeby wiary w Boga. Bo te komórki, które odpowiadają, ta część mózgu, która odpowiada za wiarę w Boga, jest nieukształtowana, nierozwinięta w nim. Natomiast może mieć w zupełności rozwinięte inne komórki. Inne komórki mózgu i może być bardzo dobrym specjalistą w jakiejś dziedzinie fizyki, matematyki, ale w ogóle nie wykazuje zainteresowania Bogiem. Natomiast ja się cieszę, że my tu wszyscy, którzy się tu znajdujemy, choć w tak nielicznym gronie, ale tutaj przybyliśmy, z jakiego powodu? W jakim celu? W celu właśnie chwalenia samego najwyższego Boga. W celu chwalenia Boga. Więc cóż możemy powiedzieć, że te nasze komórki mózgowe, które odpowiadają za uznanie Boga za cześć, za uwielbienie Boga są odpowiednio przez nas rozwijane i kształtowane. A więc bezspornym jest faktem, że wszyscy tutaj, którzy przybyliśmy, uznajemy, że Pan Bóg istnieje. Nie potrzeba chyba nikomu z nas udowadniać, że Pan Bóg istnieje. Pan Bóg istnieje, jest to dla nas oczywistym. Ale teraz rodzi się pytanie, skoro Pan Bóg istnieje, to jakim On jest? I dlatego zechcemy rozważyć przymioty istoty Boga. Drodzy braterstwo, niektórzy jednak ludzie starają się podważyć istnienie Boga. Niektórzy mówią, ty jesteś tak inteligentnym człowiekiem, ty jesteś takim człowiekiem i wierzysz w Boga, głupcem jesteś. Tak mówią. Z takimi określeniami się spotykamy. Ale Pismo Święte określa właśnie tych, którzy twierdzą, że nie ma Boga. Specjalne określenie Pismo Święte używa w stosunku do takich. Otóż Pismo Święte w psalmie 14, a w wersecie 2 stosuje pewne określenie, które nie chcę wyprzedzać, a chcę zacytować z Pisma Świętego w stosunku do takich, którzy twierdzą, że nie ma Boga. Cytuję psalm 14, a werset 2. Głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. A więc, drodzy braterstwo, głupi rzekł w sercu, niemądry człowiek rzekł w swoim sercu, nie masz Boga i przekazuje i chce to wpoić drugiemu. Nie dajmy się, jesteśmy mądrymi ludźmi, odpowiednio ukształtowany mamy mózg. I dlatego nie dajmy się zwieść tym dzisiejszym naukom ateizmu i innym naukom twierdzącym, że nie masz Boga. Bóg jest i o istnieniu Boga chyba każdy z nas jest przekonany. I dlatego w chwili obecnej proponuję, żebyśmy rozważyli przymioty istoty Boga, wykładów na temat przymiotów charakteru Boga odnośnie mocy, mądrości, sprawiedliwości i miłości. Na pewno, braterstwo, wiele już wysłuchaliście. A dzisiaj zechcemy rozważyć, być może kolejny raz, bo prawdopodobnie i ten temat już słyszeliście, ale przypomnienie jest matką pamięci. I ażeby jeszcze wzbudzić większą cześć, ażeby wzbudzić większy szacunek w stosunku do Boga, pozwolę sobie, braterstwu, przedstawić temat przymioty boskiej istoty. 14 przymiotów boskiej istoty. Co rozumiemy przez przymioty istoty Boga? Otóż przez przymioty istoty Boga rozumiemy te Jego cechy, które tkwią w Jego naturze. Takie jak osobowość, takie jak duchowość, jak wieczność, jak nieśmiertelność, jak wszechmoc i tak dalej, i tak dalej. Czyli przymioty istoty Boga to są te Jego cechy, które tkwią w Jego naturze. Nie w Jego charakterze, bo te, które tkwią w Jego charakterze, to przymioty charakteru Bożego. A te, które tkwią w Jego istocie, w Jego naturze. Dlatego będziemy zastanawiać się nad poszczególnymi przymiotami istoty Boga. Pierwszym przymiotem istoty Boga jest przymiot boskiej osobowości. Drodzy braterstwo, proszę zwrócić uwagę, że ja nie mówię osoby, ale osobowości. To coś więcej niż osoba. Bo my kojarzymy sobie, że jak osoba, to musi być człowiek. To jest w naszym języku polskim tak się kojarzy. Wobec tego, żeby nie mówić osoba Boga, żeby się nie kojarzyło z człowiekiem, to mówimy istotę Boga. Przymioty istoty Boga. I pierwszym przymiotem istoty Boga jest Jego osobowość. A cóż to jest osobowość? Przez osobowość rozumiemy taką cechę Jego istoty, dzięki której dana istota myśli, odczuwa i przejawia wolę.
To jest osobowość.
Nieraz mówimy o człowieku, że to jest wielka osobowość. Nieraz jest to mały człowiek, niski człowiek, niskiego wzrostu, a mówimy, że to jest wielka osobowość. Mały, niski, drobny, a wielka osobowość, prawda? Ponieważ ma wspaniałe myśli, ponieważ okazuje w swoim życiu, iż potrafi bardzo mądrze myśleć, co więcej, przejawia odczucia, uczucia i odczucia oraz posiada silną wolę. I o człowieku, który zmierza uparcie do jakiegoś celu wybranego, mówimy, że posiada silną wolę. I mówimy, to wielka osobowość, albo to wielka jednostka, albo wielka osobowość. A więc przez osobowość danej istoty, cóż rozumiemy? Rozumiemy te cechy tej istoty, dzięki której dana istota myśli, odczuwa i przejawia wolę. No i teraz pytanie, czy nasz Pan Bóg posiada wobec tego osobowość, czyli charakterystyczne cechy dla Niego, dla tej osobowości, że jest myślącym, że odczuwa coś i że przejawia silną wolę? Możemy odpowiedzieć tak, te cechy wszystkie mówiące o osobowości tkwią w Panu Bogu. To przedstawmy je. Otóż, czy Pan Bóg nie myśli? Odpowiadamy nie. Nasz Pan Bóg myśli i to bardzo dobrze. Jest najmądrzejszą istotą w całym wszechświecie. Myśli. No ktoś mógłby powiedzieć, szczególnie ci, którzy zarzucają, że nie masz Boga, a więc z biblijnego punktu widzenia głupcy, mówiący, że nie masz Boga, mogliby powiedzieć, no to przyroda, to dzieło przypadku cały wszechświat. No to wobec tego zastanówmy się, czy jest to dzieło przypadku przez tyle lat istnienia wszechświata, planety, gwiazdy, o których Pismo Święte mówi, że Pan Bóg każdą gwiazdę nazywa po imieniu. Te gwiazdy poruszają się, te planety poruszają się po swoich orbitach i nie zderzają się. Prawda? Nie ma wypadków w galaktykach. W milionach gwiazd, planetach, układach słonecznych najprzeróżniejszych. Nie znam się dokładnie na tym, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Jest to bardzo rozbudowana już dzisiaj dziedzina naukowa. I nie ma wypadków i zdarzeń nieoczekiwanych. I to mówimy, mówią ci ludzie, my tak nie mówimy, ale ci ludzie mówią, że to dzieło przypadku, że to głupia natura tak zrobiła, prawda? No to teraz rozważmy inny przypadek. Mądrzy ludzie zbudowali samoloty. Prawda? Bardzo mądrzy ludzie musieli być, którzy zbudowali samoloty. Jest tyle miejsca w powietrzu i nieraz się zdarza, że te samoloty zderzają się w powietrzu. To mądrzy ludzie zrobili. Mówimy, że to zrobili mądrzy ludzie, a jednak zdarzają się wypadki, samoloty się zderzają w powietrzu. Mimo, że tyle miejsca mają. Natomiast dziełem przypadku jest cały wszechświat, który tyle lat wszystkie gwiazdy, planety krążą po swoich orbitach i jakoś Ziemia się nie zderzyła z Jowiszem czy z inną planetą, prawda? No więc, czy to jest dzieło przypadku? Czy to twórcą tego wszystkiego jest bardzo, bardzo mądra osoba? Odpowiadamy, że to nie jest dzieło przypadku. Twórcą tego całego systemu, tych wszystkich galaktyk i tak dalej, jest mądra istota, myśląca istota. Istota myśląca, a my na podstawie planu Bożego, na podstawie Pisma Świętego, Biblii, możemy powiedzieć coś więcej. To nie tylko istota myśląca, ale bardzo myśląca istota. Wspaniała, wspaniała, najmądrzejsza istota, która myśli bardzo wiele i co więcej, ma swój plan. Plan, który realizuje. Na temat boskiego planu moglibyśmy mówić jeszcze dużo, dużo, ale ze względu na uciekający czas nie będziemy tego czynić. A więc omówiliśmy i zapewne każdy z nas jest przekonany, że Pan Bóg myśli. Co więcej, kolejną cechą odnośnie osobowości danej istoty powiedzieliśmy, jest odczucie. Odczucie, czyli czuje, przeżywa, odczuwa coś. Drodzy braterstwo, gdy Pan Bóg widział szerzące się zło na świecie, to co Pismo Święte nam mówi na ten temat? Bolał Pan Bóg w sercu swoim, prawda? Tak mówi Pismo Święte. Wobec tego, drodzy braterstwo, czy odczuwał coś? Tak, odczuwał smutek z tego powodu. Odczuwał to, co się wydarzyło, jako coś złego. Bolał w sercu swoim, mówimy. Co więcej, następnie miłość do człowieka skłoniła go do tego, że rozpoczął realizację planu odkupienia, którego to przewidział i zaplanował dużo, dużo wcześniej. To miłość Boża skłoniła go do tego. A więc jest istotą czującą? Tak. Odczuwającą coś? Jest. Nie jest bezduszną istotą. To nie martwy Bóg. To nie Bóg Baal wymyślony przez zwolenników Boga Baala. To wspaniały, odczuwający, przeżywający, odczuwający jakieś wrażenia odnoszący Bóg. A więc ten drugi element osobowości, odczucie. I trzecim elementem osobowości, przejawianie swojej woli. Na temat przejawiania swojej woli przez Boga, drodzy braterstwo, nie muszę nikogo przekonywać. Pan Bóg ma swoją wolę, Pan Bóg ma swój plan i go realizuje. Drodzy braterstwo, a co my mówimy w modlitwie pańskiej? Co wielu chrześcijan, można powiedzieć, wszyscy chrześcijanie mówią w modlitwie pańskiej? Bądź wola Twoja, Ojcze nasz. Prawda? Używamy takiego zwrotu. Bądź wola Twoja. A więc o czym to świadczy? Że On posiada wolę. A my możemy dodać jeszcze więcej. Że posiada silną, posiada bardzo silną wolę. A więc nasz Pan Bóg spełnia wszystkie trzy przymioty mówiące o osobowości danej istoty. Tak więc możemy powiedzieć, że nasz Pan Bóg posiada osobowość. Moglibyśmy cytować jeszcze wiele wersetów Pisma Świętego, ale ze względu na czas nie będziemy czynić to. Na przykład Jozue, 22 rozdział i 22 werset, mówi, że mamy mądrego Boga. Tak jest dosłownie opisane. A więc przymiot Jego osobowości. Że On myśli. Jest bardzo mądrym. Inne wersety Pisma Świętego. Na przykład Dzieje Apostolskie. Nowsza nauka. Bo moglibyście powiedzieć, bratwo, Stary Testament to stara nauka. Nowsza nauka. Dzieje Apostolskie. Słynne wystąpienie apostoła Pawła do Areopagu w Atenach. Pozwolę sobie zacytować Dzieje Apostolskie. 15 rozdział, a 18 werset. Oczywiście tylko fragment zacytuję. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, a 18 werset. Akurat to nie jest to w 17 jest rozdziale, ale nieistotne. 15 rozdział, a 18 werset. Znajomeć są Bogu od wieku wszystkie sprawy Jego. Znajomeć są Bogu od wieku wszystkie sprawy Jego. Cóż to oznacza? Oznacza to, że Pan Bóg jest mądrym, że Pan Bóg myśli, że Pan Bóg odczuwa i przejawia swoją wolę. Tak więc możemy powiedzieć, że mamy osobowego Boga, że nasz Bóg nie jest jakąś wyimaginowaną postacią, że nasz Pan Bóg nie jest jakąś wyimaginowaną istotą, że wymyśloną tylko stworzoną przez ludzi. Nie. Posiadamy osobowego Boga. Nasz Bóg posiada osobowość. Drugim przymiotem istoty Boga jest Jego cielesność. Nasz Pan Bóg posiada ciało. Drodzy braterstwo, być może zdziwieni jesteście. Jak to? Pan Bóg posiada ciało, to Pan Bóg wygląda tak jak my? No to jak wygląda? Tak jak siostra, czy tak jak brat? Nie. Pan Bóg nie posiada takiego ciała jak my. Pan Bóg posiada swoje ciało. Pan Bóg posiada ciało boskie. Ciało ludzkie, ziemskie, fizyczne, cielesne jest innym od ciała boskiego. Rozumiemy, że Pan Bóg posiada ciało. I gdy mówimy, że Pan Bóg posiada ciało, to nie chcemy powiedzieć, że posiada takie ciało, jak moje jest, czy jak siostry, czy siostry, czy innego brata. Ono składa się z materii. Ale z jakich materii? Z substancji duchowych, z substancji boskich. Mówimy, że ma organizm, ale nie mamy na myśli, że ma taki organizm, jak ludzie mają. Choć niektórzy mogliby nam powiedzieć, no jak to? Przecież Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Wobec tego, jak stworzył na obraz i podobieństwo swoje, no to powinniśmy być podobni do Boga. To widocznie On jest takim jak my, podobnym do nas. To jest błędne pojęcie, drodzy braterstwo. Obraz i podobieństwo Boże polega na czym innym. Obraz Boży w człowieku to doskonałość we władzach umysłowych, moralnych, fizycznych i religijnych. Pan Bóg jest doskonały w tych sprawach. Tak samo i pierwsi rodzice stworzeni przed upadkiem byli doskonałymi. I to był obraz Boży. A podobieństwo Boże? Podobieństwo Boże to nie jest to, że Pan Bóg jest podobny do mnie, czy ja jestem podobny do Boga. Ale podobieństwo Boże polega na czym innym. Podobieństwo Boże polega na tym, że tak jak Pan Bóg jest władcą całego wszechświata, tak ludzie na podobieństwo Pana Boga zostali stworzeni i postawieni jako królowie ziemi. Co było powiedziane do naszych pierwszych rodziców? Rozmnażajcie się i czyńcie ją sobie poddaną. Czyli czyńcie sobie tą ziemię poddaną. To właśnie było powiedziane. Czyli to jest podobnie, tak jak Pan Bóg cały świat, tak jak cały świat jest poddany Panu Bogu, tak my mieliśmy, podobnie jak Panu Bogu cały świat poddany, my mieliśmy czynić sobie ziemię naszą poddaną. Tak więc, drodzy braterstwo, gdy mówimy o obrazie i podobieństwie Boga, to nie możemy mówić, że to tak jak ciało nasze, tak i boskie jest ciało. Pan Bóg posiada cielesność, a obraz i podobieństwo Boże to kwestia, którą przedstawiłem powyżej, polegająca na czym innym. Niewątpliwie Pan Bóg posiada ciało, ale nie takie jak nasze. Nie wiemy, z czego to składa się ciało. Nie wiemy, jak wyglądają poszczególne członki ciała. Dlaczego Pana Boga? Dlaczego? Bo Boga nikt nie widział i widzieć nie może. Wobec tego te wszystkie elementy, te wszystkie obrazy, te wszystkie rzeźby pokazujące Boga, to jest wymysł ludzki. To jest ludzki wymysł. A co mówi apostoł Paweł, właśnie przemawiając do Areopagu? Mówi, że żadnemu obrazowi ludzkiemu, ani innemu podobieństwu Pan Bóg nie jest podobny, ani wymysłowi ludzkiemu nie jest podobny. Wobec tego te obrazy, te rzeźby przedstawiające Boga, który my dzisiaj spotykamy, w szczególności w najprzeróżniejszych kościołach, obrazy różnych artystów, to jest tylko wymysł ludzki. To jest jego wyobraźnia danego artysty. Ale to nie jest prawdziwe spojrzenie na Boga. To nie jest prawdziwy wygląd Boga. Pan Bóg posiada ciało boskie, a więc o wiele w naturze, o wiele, wiele wyższej od naszego. My nie potrafimy sobie tego dokładnie uzmysłowić, a Pismo Święte nie podaje nam, z jakich składników się ono składa. Mówi nam o właściwościach, jakie to ciało posiada. Na przykład zdolnościach przemieszczania się, przenikania i tak dalej, co ciało ludzkie nie ma takich zdolności wielkich. ale nie mówi nam na ten temat więcej. Trzecim przymiotem istoty Boga jest duchowość. Trzecim przymiotem istoty Boga jest duchowość. Oznacza to, że Pan Bóg jest duchem. I już teraz możemy sobie co nieco wyobrazić. Bo na temat ducha my wiemy więcej. Pismo Święte nam więcej mówi. I poprzez kontrast z rzeczami naturalnymi, z jakimi my się dzisiaj spotykamy, możemy sobie na zasadzie kontrastu wyobrazić, czym jest duch. Co to są istoty duchowe? I Pan Bóg jest duchem. Dosłownie w Ewangelii Jana w 4 rozdziale i 24. Go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie. A więc wyraźnie tutaj mówi, Bóg jest duch. Czyli przymiot trzeci istoty Boga, duchowość. Bóg jest duch. Cytowałem słowa z przemówienia apostoła Pawła, zapisane w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, a w 29 wersecie. Pozwolę sobie jeszcze raz to wspomnieć. Dzieje apostolskie, 17 rozdział i 29 werset. Będąc wtedy rodziną Bożą, nie mamy rozumieć, żeby złotu, albo srebru, albo kamieniowi misternie rytemu, albo wymysłowi człowieczemu Bóg miał być podobny. Bóg jest duch i w związku z tym nie możemy powiedzieć, że On wygląda tak czy tak. On jako istota duchowa ma najmożliwości, jako najwyższa istota duchowa ma najprzeróżniejsze możliwości przybierania najprzeróżniejszych form. Takim jest nasz najwyższy Bóg. Skoro więc jest powiedziane, że Bóg jest duch i to Pismo Święte nam mówi, wobec tego jasno możemy powiedzieć, że Pan Bóg składa się z substancji niematerialnej, z substancji duchowej. A więc składa się z substancji niematerialnej, duchowej. Pismo Święte nie mówi nam dokładnie, co to znaczy substancja duchowa. Nie mówi dokładnie, z jakich składników składa się ciało Boże. Mówi tylko, że Bóg jest duch i więc przyjmujemy to. Bo nasza wiedza w tym zakresie jest niewielka. Jest cząstkowa. To samo określenie odnośnie ducha, że ciało jest duchowe, odnosi się do Pana Jezusa. Po zmartwychwstaniu. Jak został wzbudzony. Uwielbiony przez Ojca. Prawda? Istota duchowa. Uwielbiony Kościół, malutkie statko. Istota duchowa na boskim poziomie. Pan Jezus też na boskim poziomie. Wielka kompania. Już istota jako istoty duchowe. Na poziomie duchowym. Nie boskim, ale duchowym. Trudno nam dzisiaj wyobrazić też sobie dokładnie, co to jest ten duch. Pismo Święte używa kilkanaście określeń tyczących się słowa duch. Zwrotów mówiących. Określeń. Ale dokładnie nie możemy powiedzieć, z jakich substancji składa się istota duchowa. A więc zakładamy, że to, co mówi Pismo Święte, że Bóg jest duch, wobec tego mówimy, że Pan Bóg jest istotą duchową. Wobec tego posiada przymiot swojej istoty duchowość. Nam jest to trochę trudno zrozumieć, bo od urodzenia stykamy się z materialnymi sprawami. I trudno nam sobie wyobrazić istotę duchową. No ale jak tak sobie przypomnimy troszkę, cofniemy naszymi myślami wstecz, to takim, można by powiedzieć, takim przybliżonym, ale nie takim, drodzy braterstwo, dokładnym, ale takim przybliżonym, mniej więcej jakimś tam wielkim, wielkim zbliżonym podobieństwem istot duchowych mogą być istoty, które nam się w naszych snach śnią. Ich nie ma w rzeczywistości, a tu istoty duchowe są w rzeczywistości. Ale te istoty w tych snach nam przychodzą, nasz umysł i mają najprzeróżniejsze możliwości. Właśnie to przychodzi, pomieszczenie zamknięte, a nam w śnie przychodzi jakaś istota, jakieś śni coś. To mniej więcej tak sobie można wyobrazić, ale powiadam, to jest bardzo wielkie zbliżenie tego podobieństwa. Nie należy rozważać w szczegółach tego, no i nie kojarzyć z tymi złymi duchami, upadłymi duchami, upadłymi aniołami i złymi duchami, które dzisiaj mają łączność ze spirytyzmem i okultyzmem. To są też duchy, ale złe duchy. Natomiast Pan Bóg, jak mówimy, jest duch, ale w jakim znaczeniu? W znaczeniu pozytywnym, w znaczeniu dobrym jest duchem nasz Pan Bóg. Czwartym przymiotem istoty Boga jest Jego samoegzystencja. Czwartym przymiotem Boga jest samoegzystencja. Cóż rozumiemy przez samoegzystencję Boga? Przez samoegzystencję Boga rozumiemy niezależność Jego istnienia od wszelkich innych istot, od wszelkich warunków i wszelkich rzeczy. Niezależność istnienia Boga od wszelkich innych istot, od wszelkich warunków i rzeczy. Cóż to oznacza? No bardzo proste stwierdzenie. Niezależność, samoegzystencja Boga, niezależność istnienia od wszelkich istot. Czy istnienie Boga jest zależne od naszego istnienia? Czy istnienie Boga zależy ode mnie? Moje istnienie, mogę powiedzieć, zależy od Boga. Istnienie nas tu wszystkich zgromadzonych zależy od Boga. Ale istnienie Boga nie zależy od nas. Czy my byśmy chcieli, żeby Bóg istniał? Czy byśmy nie chcieli, żeby Bóg istniał? Bóg będzie istniał. Jego istnienie jest niezależne od nas. Czyli samoegzystencja Boga. On istnieje sam od siebie. Niezależny od żadnej innej istoty. Co więcej, niezależne od żadnych innych warunków. Czyli to nie jest zbieg jakichś okoliczności, jakiś wytwór, który powstał nie wiadomo w jaki sposób, bo zbiegły się dwa warunki i dzieło przypadku powstało. To nie, takim nie jest nasz Pan Bóg. Jak również Jego istnienie jest niezależne od wszelkich innych rzeczy. A więc możemy powiedzieć, że my, jako ludzie, nie stworzyliśmy Boga. To my zostaliśmy stworzeni przez Boga. I nasze życie jest uzależnione od Niego. Przywilej życia z chwilą śmierci wraca się do Boga. On nam daje przywilej życia. I ten przywilej życia wraca do Niego. Nie dusza, tu proszę nie kojarzyć sobie. Przywilej życia wraca do Niego. Pan Bóg nam zabiera. To On nam dał. To nie my daliśmy przywilej życia Bogu. Co więcej, Pismo Święte wskazuje i będziemy mówić o kolejnym przymiocie, jego piątym przymiotem istoty Boga jest wieczność. Będziemy mówić odnośnie wieczności, ale to za chwilę. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby wykazać, iż Pan Bóg istnieje sam od siebie, istnieje zawsze. Natomiast my zawsze nie istnieliśmy. Czy jest początek naszego życia? Tak. Mówimy, że urodziliśmy się wtedy i wtedy. Można sobie wyliczyć, że mniej więcej wtedy i wtedy zostaliśmy poczęci. Jest początek rozwoju zarodku. Jest początek później życia jako człowieka. Co więcej, cofając się wstecz, dochodzimy do naszych pierwszych rodziców, do Adama, jego stworzenia. Ma on swój początek? Ma. A więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest początek życia człowieka. Jest początek życia zwierząt, z którymi się spotykamy na co dzień dzisiaj. Jest koniec tych ludzi, którzy umierają. Koniec tego etapu życia, tego etapu istnienia. Nie rozważamy tutaj, czy życia wiecznego później, czy życie wieczne będzie później, czy też nie, ale jest przerwany jakiś etap, koniec jakiś etap. A więc zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do ograniczoności. Jest początek, jest koniec. Natomiast w stosunku do Pana Boga trudno nam sobie uzmysłowić samą Jego egzystencję. My jesteśmy przyzwyczajeni. A żebyśmy egzystowali, potrzebny jest tlen do naszego istnienia. Potrzebny jest pokarm, który będzie dostarczał nam w wyniku spalania tego pokarmu w naszym organizmie energii do naszego życia. I potrzebny jest ten przywilej życia. A więc my jesteśmy w naszym życiu uzależnieni od wielu czynników, składników, a przede wszystkim od Boga. Natomiast Pan Bóg, powiedzieliśmy, jest niezależny od żadnej istoty, od żadnych warunków i od wszelkich rzeczy. Jest niezależny. Jest to najwyższa istota w całym wszechświecie. Jest niezależna, przede wszystkim jest niezależna od nas. Moglibyśmy cytować wersety Pisma Świętego na temat, jakim jest Bóg. Gdy mówił do Mojżesza, to co on powiedział w drugiej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i 14 wersecie? Powiedział słowa: jestem, który jestem. Co to sugeruje? Że jest niezależny od nikogo. Jestem, który jestem. Nie jestem, bo stworzył mnie ktoś. Nie jestem, bo powołał mnie do życia ktoś. Ale jestem, który jestem. Niezależnym od nikogo. Co więcej, gdy mówił dalej tenże Pan Bóg do Mojżesza, gdy Mojżesz zapytywał, co ja mam powiedzieć, kto mnie posłał do was jako przywódca narodu izraelskiego, żydowskiego, co mam powiedzieć, kto mnie posyła, to co Pan Bóg mu powiedział? Powiesz synom izraelskim: jestem, posłał mnie do was. A więc jestem. Tutaj to stwierdzenie jestem sugeruje właśnie samą egzystencję. Jestem sam w sobie, można powiedzieć. Moje istnienie jest samo w sobie, sama egzystencja. Jestem, posłał mnie do was. I następnie w 5 księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, a 40 wersecie mówi: żyję ja na wieki. Żyję ja na wieki, tak Pan Bóg się określa. A więc w ten sposób przechodzimy do kolejnego przymiotu istoty Boga, czyli do 5 przymiotu istoty Boga, jakim jest wieczność. Pan Bóg jest wieczny. Wieczność jest ściśle związana z samoegzystencją. Ale Pan Bóg istnieje wiecznie. Cóż to oznacza? Wieczność oznacza istnienie bez początku i bez końca. Trudno nam sobie to wyobrazić. Istnienie bez początku, ale wieczność to określa. Istnienie bez początku i bez końca. Jeszcze to istnienie bez końca, to jakoś możemy sobie wyobrazić. Dlaczego? Bo przemyśliwamy o tym. Myślimy o tym. Nasz podstawowy werset Ewangelii Jana, 17 rozdział, 3 werset mówi: a to ci jest żywot wieczny. A więc jesteśmy trochę, nasze nadzieje mamy rozbudzone. Myśli nasze na przyszłość, na temat wieczności rozmyślamy. To jeszcze wieczność można sobie wyobrazić, no bo tak jak małe dziecko rozmawia z osobą żyjącą 80-90 lat, to mówi: oj, ty babciu, to jesteś już wiekowa albo wieczna. Czy ty, dziadku, jesteś wieczny, prawda? Pojęcie długości okresu życia zmienia się wraz z wiekiem. Oczywiście to jest pojęcie względne, ale gdy ktoś długo, długo istnieje, żyje, to mówimy: ty jesteś wieczny. Albo niezniszczalny i tak dalej. Ale mówimy: jesteś wieczny bardzo często. Bezbraterstwo, to łatwiej nam jeszcze się przyzwyczaić z tym, że coś będzie wiecznie żyło. Ale żeby początku nie miało, to w naszym ograniczonym umyśle jest trudno sobie uzmysłowić. Ale takim jest Pan Bóg. Wieczny jest bez początku i bez końca. Oczywiście są różni filozofowie, którzy starają się podważyć ten przymiot wieczności Boga. Ale to są filozofowie, o których, jak cytowaliśmy z Księgi Psalmem, głupi, że w sercu swoim nie masz Boga. Rozumiecie, to pojęcie wieczności jest związane z pojęciem czasu. No i teraz, drodzy bracia, rozważmy. Czyli ludzie kwestionują istnienie czasu, że czas jest bez początku i bez końca? Nie. Tego nikt nie kwestionuje, prawda? Powszechnie ludzie zgadzają się, że czas biegnie bez początku i bez końca, cały czas istnieje. No więc, skoro czas istnieje bez początku i bez końca, a pojęcie wieczności jest ściśle związane z czasem, to wobec tego i wieczność to jest coś, co istnieje zawsze. Wiecznie, po wieki wieków, wiecznie. Nieskończenie wiecznie. Nie ma początku, nie ma końca. I takim jest Bóg. Posiada przymiot istoty wieczność. Szóstym przymiotem istoty Boga jest samowystarczalność. Samowystarczalność. Cóż to oznacza? Mówiliśmy samoegzystencja, czwarty przymiot, piąty przymiot wieczność, a teraz samowystarczalność. Przez samowystarczalność Boga rozumiemy Jego niezależność od każdej osoby, od każdej rzeczy, czy stanu, w jakim się znajduje. Niezależność. Samowystarczalność. O, z określeniem samowystarczalności my się spotykamy w życiu. Bardzo często dzieci nam komunikują jako rodzicom, ja jestem już samowystarczalny, ja jestem już samowystarczalna. To bardzo często mówimy, to się tobie tak wydaje, że jesteś samowystarczalny, co to znaczy, że sobie już da samemu radę. Ale z wiekiem, z czasem jak przybywa im lat, zmieniają pojęcie o tej samej wystarczalności i o ocenie rodziców. Przypomina mi się wykład, który był wygłoszony we Wrocławiu na konwencji i taki przykład był podany, w jaki to sposób z wiekiem, od urodzenia aż do starości, zmienia się pojęcie na temat rodziców. Nie będę tego cytował, bo być może braterstwo słyszeliście, to był wykład wygłoszony na konwencji we Wrocławiu. W jaki sposób pojęcie dzieci o rodzicach się zmienia. Ale jest pewien okres czasu w rozwoju dziecka, w rozwoju młodzieńca czy młodego człowieka, który mówi, że on jest już samowystarczalny. Ale to powiadamy jako starsi z większym doświadczeniem, że pozornie ci się wydaje, że jesteś samowystarczalny. Ale w przypadku Boga tak nie ma. Pan Bóg jest naprawdę samowystarczalny. No ale moglibyście powiedzieć, to nieprawda. Pismo Święte w wielu przypadkach nam mówi, że Pan Bóg od nas coś chce. Przykładowo Michał 6, rozdział 8, werset. Co tam jest napisane? Czego Pan Bóg od ciebie żąda? A więc wyraźnie jest napisane, że Pan Bóg od nas żąda, abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem swoim. A więc Pan Bóg żąda coś od nas. Widocznie potrzebuje. Widocznie nie jest samowystarczalny. Nie, drodzy bracia, to jest błędne pojęcie. To jest błędne pojęcie, że Pan Bóg od nas żąda, bo On potrzebuje coś. Czego Pan Bóg od nas żąda? Pan Bóg żąda w tym znaczeniu, że jest Mu miło, jest Mu przyjemnie, gdy my szanujemy boskie prawo, gdy my okazujemy miłosierdzie, miłujemy to miłosierdzie i wykazujemy pokornie, jak mówi ten trzeci element tego Michała 6, rozdział 8, werset, i pokornie chodzimy z Bogiem naszym. To Panu Bogu jest przyjemnie z tego powodu. I w tym znaczeniu Pan Bóg żąda od nas, ażebyśmy takowymi byli, oddawali Mu cześć, szacunek i uznanie. Ale to żądanie Boga to wcale nie znaczy, że On żąda od nas, bo On bez nas by nie istniał. To my, ludzie, bardzo często jesteśmy przyzwyczajeni w stosunkach międzyludzkich, że żądamy od drugiego coś, bo nie możemy bez tego istnieć. Ale w przypadku stosunków pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to my jesteśmy uzależnieni od Boga, ale Bóg nie jest uzależniony od nas. Bóg jest samowystarczalny. Drodzy braterstwo, a zanim człowiek został stworzony, czyli zanim Adam został stworzony, zanim my zostaliśmy stworzeni, istniał Bóg? Istniał. Bez nas istniał. Bez ludzi, prawda? Bez rodzaju ludzkiego istniał. Wobec tego był samowystarczalny? Był. Zanim Pan Bóg istniał, zanim Jego jednorodzony Syn się urodził, Jezus, istniał Pan Bóg? Istniał. Był samowystarczalnym? Gdy był jedyną istotą w całym wszechświecie, istniał? Istniał. Był samowystarczalnym? Był. Ale później z miłości i z realizacji swojego planu rozpoczął stwarzanie kolejnych istot. A więc cofając się wstecz, cofamy się do momentu, gdy Pan Bóg istniał sam jeden we wszechświecie. Był samowystarczalny? Był. I mógł dalej tak istnieć sam. Ale przymiot jego miłości, jak również inne cechy, spowodowały, że rozpoczął dzieło twórcze. Ale te stworzone przez niego istoty są uzależnione od niego, ale on nie jest uzależniony od nas. To jest, drodzy braterstwo, tak jak my byśmy byli artystami, przykładowo rzeźbiarzami, i rzeźbiarz wyrzeźbi figury jakieś. Mówimy, o, wyrzeźbił jakiegoś tam człowieka, albo psa, albo coś tam, albo zwierzęcia jakiegoś innego, ale wyrzeźbił tą figurę. Czy ta figura istniałaby bez tego rzeźbiarza? No nie. Ale czy rzeźbiarz istniałby bez tej figury? Tak. Bo istniał i wcześniej, gdy nie, zanim ją stworzył. A więc szóstym przymiotem istoty Boga jest samowystarczalność, czyli Pan Bóg jest samowystarczalny. Drodzy braterstwo, ja bardzo pobieżnie omawiam te tematy, bo jest no już bardzo napięty czas, a jeszcze mamy 8 przymiotów istoty Boga do omówienia, bo chciałbym w tym jednym temacie zamknąć temat ten, bo myślę, że drugi temat poruszymy trochę łatwiejszy, trochę historyczny, z życia wzięty, i na koniec tego drugiego tematu to siostry, szczególnie starsze wiekiem, to mi jeszcze dużo podpowiedzą, ale to zostawmy do drugiego tematu. Dlatego zachęcam do wysłuchania tego pierwszego i dlatego będę teraz już się bardzo skracał. Siódmym przymiotem istoty Boga jest nieśmiertelność. Nieśmiertelność. Siódmy przymiot istoty Boga. Oczywiście nieśmiertelność jest związana z samoegzystencją, z samowystarczalnością, z wiecznością. Co oznacza nieśmiertelność? Nieśmiertelność to stan odporny na śmierć. To stan, w którym śmierć nie może zaistnieć, jest niemożliwa. To jest nieśmiertelność. Stan, w którym śmierć jest niemożliwa. Czy człowiek jest nieśmiertelny? No nie. Człowiek jest śmiertelny. Ale kto jest nieśmiertelny? Pan Bóg jest nieśmiertelny. Co więcej, czy jeszcze ktoś jest nieśmiertelny? No dzisiaj możemy powiedzieć, że tak. Są kolejne istoty, które to zostały przez Pana Boga obdarzone tą nieśmiertelnością. Ale obdarzone przez Pana Boga. Kto? Pan Jezus nieśmiertelny. Kościół Chrystusowy, malutkie statko, 144 tysiące członków. Czyli ciało Chrystusowe, ogólnie mówiąc, jest nieśmiertelne, bo dostąpiło boskiej natury. A więc istoty w boskiej naturze są nieśmiertelne. A więc Bóg w dzisiejszej czasie, Jezus i Kościół Chrystusowy są nieśmiertelne. Oczywiście nieśmiertelność stoi w kontraście do śmiertelności. Mogłoby się zrodzić pytanie, czy aniołowie są śmiertelni, czy nieśmiertelni? Aniołowie są śmiertelni. Oni nie posiadają boskiej natury. Oni posiadają naturę duchową, ale niższą od boskiej. I oni są śmiertelni. To przecież ci aniołowie, którzy okazali się upadłymi aniołami, którzy okażą się niepokutującymi aniołami, i tak powiem, się okazują, i w przyszłości dalej się okażą niepokutującymi aniołami, to co Księga Objawienia o nich mówi? Że będą zniszczeni po wieki wieków. A więc zostaną zniszczeni. Czyli oni nie są nieśmiertelni. Czyli dochodzimy do wniosku, że aniołowie są śmiertelni. Klasa restytucyjna, która będzie w przyszłości, choć uzyska życie wieczne, to jednak będzie śmiertelna, bo ludzie są śmiertelni. Tak jak śmiertelnym był Jezus jako człowiek, mimo że był doskonałym. Jezus jako człowiek był doskonałym, prawda? Ale niestety był śmiertelny jako człowiek. Został uśmiercony na krzyżu? Został. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Jezus nie umarł. Jezus umarł. Stwierdził to jednoznacznie setnik przed Piłatem, czyli dowódca, rotmistrz jakiejś tej armii rzymskiej, przed Piłatem stwierdził, a dziwił się Piłat, że tak szybko umarł Jezus na krzyżu. Prawda? Nie ma wątpliwości, że Pan Jezus umarł. A więc jako człowiek, mimo iż doskonały, był śmiertelny. Tak więc i rodzaj ludzki, klasa restytucyjna, mimo że będzie doskonałą, to jednak będzie śmiertelna. No wiadomo, że jeżeli ktoś uzyska życie wieczne, to na tyle będzie już wypróbowany, że później nie zgrzeszy i śmierci nie dostąpi. Ale i będzie możliwa śmierć. Że nie zaistnieje, to jest inna sprawa. Ale śmierć będzie możliwa. Czyli możemy powiedzieć, że rozważania nasze dowodzą, iż istoty śmiertelne niekoniecznie muszą umrzeć, bo klasa restytucyjna będzie żyła wiecznie, a jednak będzie śmiertelna. Aniołowie też, powiedzieliśmy, są śmiertelni, ale aniołowie będą żyć wiecznie, ci, którzy są poprawnymi aniołami, wzorowymi, dobrymi aniołami, czy też ci, którzy odpokutują swój upadek pośród upadłych aniołów. A więc oni będą śmiertelni, a jednak będą żyć wiecznie. Czyli niekoniecznie istota śmiertelna musi umrzeć. Ale Pan Bóg w siódmym swoim przymiocie istoty jest nieśmiertelny. A więc możemy powiedzieć, że boskie istoty, w tym Pan Bóg, Jezus i malutkie statko, są dzisiaj nieśmiertelne. Ósmym przymiotem istoty Boga jest Jego niewidzialność. Niewidzialność. Niewidzialność Boga. Drodzy braterstwo, co to oznacza? Niewidzialność Boga. Niewidzialność oznacza brak możliwości zobaczenia, czyli posiada cechę, dzięki której staje się niewidzialnym. Brak możliwości zobaczenia. Ale przez kogo? Przez człowieka. To człowiekowi. A więc gdy mówimy, że Bóg jest niewidzialnym, to człowiekowi On jest niewidzialnym. Nie mówimy, że jest w ogóle niewidzialnym. Co więcej, Pismo Święte mówi nam, że aniołowie codziennie patrzą na oblicze Boga. No to co, jest widzialnym, czy jest niewidzialnym? Jest widzialnym, ale dla aniołów, dla istot duchowych. Natomiast dla istot ziemskich, cielesnych, takich jak my, jest niewidzialnym. I w stosunku do człowieka jest powiedziane, że Boga nikt nie widział i widzieć nie może. A zatem Bóg jest niewidzialny dla istot ziemskich, takich jak człowiek, no i niższe stworzenia, przykładowo zwierzęta. Pan Bóg jest niewidzialny, ale dla istot duchowych jest widzialny, bo mówi nam Pismo Święte, że aniołowie patrzą na oblicze Boże. Drodzy braterstwo, zachodziło by pytanie, jak ta cecha niewidzialności jest wykorzystywana? Jak to jest możliwe, że jest niewidzialny? Drodzy braterstwo, to mamy przykład podany w Piśmie Świętym odnośnie apostoła Pawła. Może nie apostoła Pawła, może Saula z Tarsu, powiedzmy. To ta sama osoba, ale on jako Saul z Tarsu, jadący do Damaszku prześladować lud Boży, spotyka na swojej drodze Jezusa. Już jako istotę duchową. To co on widział? Czy on widział Jezusa jako istotę duchową? On widział wielki błysk światła. Światło. A więc światło jakoby poprzedzało tą istotę. I światło spowodowało, wielkie światło spowodowało, że on stracił wzrok i on nie widział. Bezbeterstwo, coż to oznacza? Że zawsze istotom duchowym towarzyszy światło. I dlatego na wielu obrazach, jak są malowani jako istoty duchowe jakieś postacie, to mają tą wielką aureolę świetlną, prawda? Przy głowie najczęściej jest ta aureola świetna, to stąd się między innymi wzięło. Że istotom duchowym towarzyszy światło. Przykładem jest Pan Jezus. I sam starszy nie widział Go. On wiedział, że to Jezus. Przemówił do Niego. Ale nie widział Go. On widział tylko światło i oślep z tego powodu. A więc stąd widzimy, że żaden z ludzi nie może Boga zobaczyć. Bóg jest niewidzialnym. Nie tylko straciłby wzrok, ale straciłby i życie człowiek, gdyby zobaczył Boga. Przejdziemy do 9 przymiotu istoty Boga. 9 przymiotem istoty Boga jest boska jedność. Jedność. 9 przymiot istoty Boga. Przez jedność Boga rozumiemy tę cechę, dzięki której On jest jedną, jedyną istotą. Jednostką. Jedną. Nie Bóg jest w trzech osobach jeden. W Trójcy jedyny i tak dalej, jak są takie określenia. To jest błędne pojęcie. Przez jedność Boga rozumiemy tę cechę, dzięki której jest On jedną istotą, jedną jednostką. Nie trzy jednostki jako jedna, ale jedna jednostka. Najbardziej dobitnym wersetem wygłasza na temat Izraela i błogosławieństw dla Izraela kazania. I co więcej, nie namawia ich w tych kazaniach, ażeby oni przechodzili na chrześcijaństwo. Ale na podstawie ich Biblii wykazuje im, iż Pan Bóg ich będzie używał do specjalnego celu. Do błogosławienia całego świata. To było dla nich wzruszającym, ale jednocześnie podnoszących ich na duchu. To dodało im sił. I ten ruch sionistyczny jakoby znowu ożył. I gdy przyszedł rok 14 maj 1948 rok, ruch sionistyczny był przygotowany na zorganizowanie państwa Izrael. Został zorganizowane państwo Izrael. I notabene ciekawostka, drodzy bracia, w pierwszym rządzie państwa Izrael było 13 ministrów, z czego 7 łącznie z premierem, czyli premierem Rady Ministrów, prezesem Rady Ministrów, premierem, 7 łącznie z tym premierem władało językiem polskim. To byli Żydzi z ruchu sionistycznego, wywodzący się z Polski. Pierwszy premier nowoczesnego, współczesnego państwa Izrael, Dawid Ben-Gurion, urodził się w Płońsku, koło Warszawy, a więc z Polski. I 7 i 6 pozostałych ministrów pochodziło z Polski. I tu można powiedzieć, że w pewnym stopniu spełniły się słowa Mickiewicza, że Polska Mesjaszem Narodów, bo Mesjaszem Narodów państwo Izrael, ale 7 ministrów pierwszego rządu wywodziło się z państwa polskiego. Ale to tak na marginesie humorystycznym nakreślanie. Ale drodzy braterstwo, język polski był drugim pod względem ważności języków w pierwszym rządzie nowoczesnego państwa Izrael. Dzisiaj ruch sionistyczny w dalszym ciągu się rozwija, ale on ma za zadanie dzisiaj już nie tworzenie państwa Izrael, tylko podejmuje akcję transportu Żydów z poszczególnych państw. W ostatnich latach bardzo wiele ze Związku Radzieckiego wyjechało Żydów do Izraela. Budowanie nowych osiedli i tak dalej. Ja tu znowu się posłużę danymi statystycznymi. Otóż chciałem powiedzieć i przedstawić taką rzecz. Ile to zbudowano osad tych żydowskich. Otóż po paru latach istnienia tejże organizacji, mianowicie ta organizacja sionistyczna zbudowała 29 osad dla Żydów. W 1907 roku było już 20 zbudowanych przez tą organizację sionistyczną, czyli po 10 latach istnienia, można powiedzieć, tej organizacji sionistycznej, zbudowali 29 osad dla Żydów powracających do Palestyny. A więc działalność była ich dość prężna. Dzisiejszy Izrael liczy obszar, trudno powiedzieć ile, ponieważ ciągle się zmienia ze względu na walki, ale można powiedzieć, że jest to obszar naszego średniego jednego województwa. 1/15 obszaru Polski. A więc można powiedzieć, jedno województwo liczy 7 milionów, około 7 milionów ludności. Bardzo szybko populacja ta wzrasta. Pan Bóg im błogosławi. Drodzy braterstwo, ten temat jest dość krótkim tematem, choć moglibyśmy bardzo dużo mówić na ten temat, w jaki to sposób ten ruch sionistyczny rozwijał się, w jaki to sposób powstało państwo Izrael, zaczęło ono funkcjonować i to, co jest przepowiedziane w Piśmie Świętym, że z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Z Jeruzalemu w znaczeniu literalnego Jeruzalem, jak również i symbolicznego Jeruzalem. Te symboliczne Jeruzalem to będą starożytnogodni, to będą również i młodocianogodni, którzy będą w poszczególnych państwach przedstawicielami starożytnogodnych, tych Żydów, którzy będą zaprowadzać boski, nowy, sprawiedliwy porządek rzeczy na całej ziemi. Drodzy braterstwo, ja chciałbym, ażeby w naszym temacie zauważyć, że ten ruch sionistyczny, który powstał, który się rozwijał, rozwijał się i powstał z dozwolenia Bożego, że Pan Bóg Żydów, tych zgromadzonych, zorganizowanych w tym ruchu, używał do dobrego celu, a mianowicie przez nich błogosławił Żydom. I łaska Boża do tego narodu powracała przez ich działalność. Że oni w dużym stopniu przyczynili się do powstania nowoczesnego państwa Izrael, którego w przyszłości, po ostatniej fazie ucisku Jakubowego, gdy przeorają swoje serca, będą zdecydowani przyjąć Jezusa jako swojego Mesjasza i Zbawiciela, zacznie działać tam nowe przymierze, przymierze izraelskie zawarte z domem Jakubowym i domem judzkim, jak mówi, z domem izraelskim i judzkim, a więc będzie to nowe przymierze, które będzie działać, rozwijać się w tamtym kraju, a stamtąd, tak jak cytowaliśmy w naszym wersecie, rzeknie no, wiele ludzi, pójdźmy do domu Boga Jakubowego, uczmy się dróg Jego i chodźmy ścieżkami Jego. A więc od tego narodu zreformowanego będą uczyć się nowego porządku rzeczy, rozpocznie się zakładanie nowego porządku rzeczy, nowego ustroju na całej ziemi. Wierzymy, że to państwo Izrael powstało nie jako dzieło przypadku, że to nie ci ludzie, tylko Bóg poprzez swoje narzędzia spowodował, że to państwo powstało i rozwijało się. I dzisiaj tak dobrze się rozwija. Mimo, że jest w stanie, ciągłym stanie wojny z Arabami. Dlatego, drodzy braterstwo, nie nastawiajmy się wrogo do tego, że to od Żydów będziemy się uczyć nowego porządku rzeczy. Nie mówmy z pogardą o Żydach, ale z szacunkiem, albowiem oni wyznawali i wyznają i będą wyznawać tego samego Boga, Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba i w przyszłości stamtąd będzie zaprowadzany nowy porządek rzeczy. I Polska też i inne narody wstąpią na tę górę pańską do domu Boga Jakubowego. I ten ruch sionistyczny, to nie tylko ten ruch, o którym ja wspominałem, który powstał w 1897 roku, ale ruch sionistyczny, jaki powstanie wówczas, jaki się ukształtuje wówczas, będzie na całym świecie zaprowadzany, będzie miał swoją działalność. Tak więc, drodzy braterstwa, kończąc, życzę błogosławieństwa Bożego z tych krótkich rozważań odnośnie tematu sionizm nadzieją świata. Rzeczywiście wierzymy, iż te nowe prawa, ten nowy porządek rzeczy będzie zaprowadzany tam i od tego narodu rozpocznie się działanie nowego przymierza, nowych warunków w szczęściu i w błogosławieniu całego świata. Tych nowych warunków, tego szczęścia i błogosławieństwa Bożego ja, braterstwo, z całego serca życzę. Sam również pragnę na to kończę. Dziękuję.